Dzisiaj sobie zrobimy taką pielgrzymkę przez obietnicę. Starsi bracia, tak się mówi, starsi bracia. Myślę, że Romek będzie pamiętał taką książkę jak Wędrówka pielgrzyma. Dzisiaj to już chyba zapomniana ta książka. Przydałaby się czasami, żeby przypomnieć sobie te czasy. W Słowie Bożym jest około 7000 obietnic Bożych. Z tym, że te obietnice są związane z pewną naszą decyzją, z naszym krokiem. Nie są one tak, gdybym chciał powiedzieć, że mamy wspaniałe obietnice. Potem te obietnice opowiadał i mówił, jakie Bóg ma dla nas obietnice. Ale z naszej strony nie byłoby żadnego zaangażowania w tym kierunku. Zawsze są one związane z czystym sercem. Zawsze są związane z tym, że my chcemy je uzyskać, ale coś też musimy dać. Słowo musimy dać jest trudnym słowem, dlatego specjalnie to powiedziałem, ponieważ tak naprawdę to słowo używamy na co dzień. Ale prawda jest taka, że musimy, to jest słowo prawa. To nie jest słowo łaski. Jest jak gdyby Paweł używał takiego stwierdzenia, dobrą rzeczą jest. I nie używał, że musisz być święty, musisz być prawy, ale dobrą rzeczą jest być prawy. Ja szukałem jakiegoś takiego też wyjaśnienia w tym kierunku i znalazłem go w Trenach Jeremiaszowych, kiedy to naród wybrany był w kryzysie. I tam użyto takich bardzo fajnych słów. Tam użyto stwierdzenia, nawróć nas do siebie. Spraw, abyśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Spraw, abyśmy mogli mieć udział w Twoich obietnicach, a będziemy je mieli. Nie można tutaj, jak gdyby, nie zacytować pierwszego listu Piotra, który pokazuje nam, jak jego obietnice, jaki jest cel tych obietnic, jakie one mają niesamowite znaczenie. To jest drugi list Piotra 1:3. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia w pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga porządliwość. To jest jak gdyby definicja tego, do czego dążymy. Co nam dają jego obietnice? Zacznijmy od pierwszego psalmu. To jest kolejny, bardzo fajny psalm, który pokazuje nam jeden werset. On będzie ważny, ale przeczytamy cały ten psalm. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie, to słowo w zakonie prawa, my byśmy powiedzieli, który ma upodobanie w Słowie Bożym. I Słowo Boże go rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie wiennie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie to jak z bezbożnymi, którzy są bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoi się bezbożny na sądzie, ani grzesznik w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych prowadzi do niego. Będzie on, lecz ma upodobanie w Słowie Bożym. I Słowo Boże rozważa dniem i nocą. Kiedy czytamy Słowo Boże, to Słowo w nas zaczyna żyć. To Słowo w nas zaczyna czynić pracę. I to jest istota Słowa Bożego. Jest jak miecz obosieczny. Jednym z takich... Mógł się tu odwołać do pewnej sytuacji, pewnej okoliczności. Pewien usługujący miał pewnego pomocnika, którego żona podczas pewnej konferencji zajmowała się w zasadzie swoimi sprawami. On jak gdyby nie brała udziału w tych konferencjach ze znajomymi, raczej gdzieś z boku, raczej poza tą konferencją. I pod koniec tej konferencji zachorowała. I kiedy ten usługujący do tego usługującego doniesiono informację, że ta osoba jest chora, powiedział dzięki, ale nic nie zrobił. Kiedy jej się pogorszyło, znowu ktoś przyszedł i prosił go bardzo. Na końcu ten jego pomocnik przyszedł i bardzo go prosił. A on mówi coś takiego. Ja nie widzę jej zaangażowania w Słowie Bożym. Jeżeli nie da możliwości Jezusowi, aby On był jej przyjacielem, i podczas rozmowy z tą kobietą doprowadził ją do takiej sytuacji, w której musiała sobie uświadomić, że tak naprawdę to tylko On, Jezus, w tej chwili może jej pomóc. Nie pomogą jej znajomi, nie pomogą jej inni, z którymi trzymała towarzystwo, ale Jezus może dać jej możliwość uzdrowienia. Po modlitwie była zdrowa. Malachasz 3:10 to jest takie znane słowo, które mówi o dziesięcinie. I to jest słowo, które mówi o... Ostatnia księga Starego Prawie Testamentu. Mówi o błogosławieństwie, jakie nas czeka. 3:10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I tutaj ciągle zauważamy, że jedno jest zależne od drugiego. Bądźcie otwarci na to, aby mógł wam błogosławieństwo czynić. Teraz przeczytamy sobie psalm 50. Również ten psalm uważam, tam będzie jeden werset, który będę chciał podkreślić. Psalm 50. W piątym wersecie zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Postaram się czytać cały ten psalm, który również wiele wnosi. Bóg Wszechmogący, Pan, jest czasami pytanie o imię Boże. Myślę, że słowo Wszechmogący jest jednym z imień naszego Pana. Przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego. Syjonu pełnego piękności zajaśniał Bóg. Bóg nasz przybywa i nie milczy. Przed nim ogień pochłaniający, a dookoła niego sroży się potężna burza. Przyzywa niebiosa i góry, i ziemię, aby sądzić swój lud. Zgromadźcie mi wiernych moich, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Przymierze przez ofiarę nam się kojarzy bardziej dzisiaj już to nasze. W Nowym Testamencie mamy takie sformułowanie, aby abyśmy sami zostali jak gdyby ofiarowani poprzez spalanie samych siebie dla Pana. Abyśmy to, co złe, odrzucali. To, co złe, zostawili na krzyżu. Niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, ponieważ sam Bóg jest sędzią. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił. Izraelu, będę Cię przestrzegał. Bogiem jestem Twoim. Ganię Cię z powodu krwawych ofiar Twoich. Całopalenia Twoje są zawsze przede mną. Nie wezmę byka z domu Twego, ani kozów z zagród Twoich. Mój bowiem jest wszelki zwierz właśnie. Tysiące zwierząt na górach. Znam wszystkie ptactwo gór. I moje jest to, co rusza się na pole. Gdybym łaknął, nie mówiłbym Ci o tym, bo mój jest świat i to, co go napełnia. Czyż jadam mięso byków albo piję krew kozów? Ofiaruj Bogu dzięczynienie i spełnij najwyższe śluby swoje i wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Lecz do bezbożnego rzeczy mów. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa moje. Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z cudzołożnikiem zadajesz się. Ustami swoimi pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu. Znieważasz syna matki swojej. Czyniłeś to, ja milczałem. Mniemałeś, że tobie podobny? Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pomnijsz to, wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Kto ofiaruje dziękczynienie czciwie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże nas zbawienie Boże. Zauważyliśmy w tym psalmie również obietnice, które nie są korzystne. Te obietnice, które są wynikiem czegoś. Jest w 8 rozdziale listu do Rzymian pewien taki fragment, który teraz przytoczę, ale to jest taki zachęcający fragment. Ostatnia część tego psalmu było dla tych, którzy są uparci, którzy nie chcą poddać się woli Bożej. Nie chcą jak gdyby służyć Bogu. W 8 rozdziale listu do Rzymian jest ten taki mały fragmencik. A jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Bywa czasami tak, że się gdzieś zapędzimy, że gdzieś za daleko pójdziemy. I szukamy na kogo usprawiedliwienia, w sensie powrotu. To musimy pamiętać, że ten duch, który jest w nas, jest żywy. I ten duch jest w stanie nam pozwolić wrócić z powrotem. Aby nie kluczyć, aby nie szukać innych rozwiązań. Ale ten duch jest żywy w nas, który przywrócić nas może do Pana. Widzieliśmy tutaj, może powrócimy sobie teraz do pewnych takich wspomnień, gdzie może zaczniemy od Galacjan 3:21. To będzie takie uzasadnienie. Czym więc zakon jest, czy zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem był nadany zakon, który może ożywić usprawiedliwienie, byłby istotnie zakonem. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi po to, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliśmy w Chrystusie ochrzczeni, przyoblegliśmy się Chrystusa. Możemy powiedzieć, że nawet w Starym Testamencie udało się korzystać z tej obietnicy. Pamiętamy Izajasza, którego karmiły kruki. Pamiętamy wdowę, której Elizeusz powiedział, aby napełniła oliwą, bańkę oliwą. I nie wyczerpała się ta oliwa aż do czasu potrzeby zrobienia, robiła na owym placku. I tak mogła wyżywić siebie i syna. Zdarza się, że ludzie nie widzą manifestacji korzystania z tych obietnic. Czasami to jest tak, że mamy w szufladzie coś cennego i cieszymy się, że to mamy. Cieszymy się, że w tej szufladzie mamy taką fajną rzecz. Ale w zasadzie to ona tylko tam leży. I jedynie co, to nie ma żadnego znaczenia dla nas, z wyjątkiem tego, że to jest cenna rzecz. Potrzebujemy zauważyć jej wartość. W Habarczyków 13:5 niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. To ta obietnica działa jak gdyby w dwie strony. Ani cię nie opuszczę, ani nie, cię nie porzucę. Ani cię nie porzucę, ani cię nie opuszczę. I ja bym powiedział tak, nieważne w jakim kierunku ta obietnica działa, czy ona działa do góry, czy ona działa na dół, czy w prawo, czy w lewo. Ważne, że działa. Ważne, że możemy z niej korzystać. Te obietnice możemy zauważyć w Słowie Bożym. One mogą działać, kiedy jesteś w jamie lwa, kiedy spotykasz Goliata, kiedy przechodzisz przez rzekę Jordan, kiedy widzisz pieczące się problemy, możesz mówić, że Pan cię przeprowadzi. Wiemy o tym, że oczywiście ciągle to kryje się z tym, że ciągle możemy pamiętać, że potrzebujemy pamiętać, że chcemy współdziałać z Bogiem. Żeby czasami to uzyskać, jest potrzebna nasza presja. Okazuje się, że najwięcej jak gdyby nowych rzeczy przychodzi, kiedy jesteśmy pod wpływem presji. Kiedy na przykład uczymy się kursu prawa jazdy, potrzebujemy tablicy, jesteśmy poddani pewnym presjom, ale uczymy się czegoś. Coś nowego uzyskujemy. Potrzeba, abyśmy mogli korzystać ze słowa, abyśmy mogli studiować. Potrzebny jest czas do tego. Aby mogły być te obietnice, które mamy, nie były zarezerwowane tylko do Mojżesza czy do Eliasza. One są dla nas. W Psalmie 43, w wersecie 5, mamy taki trudny może nawet werset. Czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Może masz trudny czas. Może masz sytuację, w której znalazł się Dawid. To był moment, kiedy doprowadził do tego, że Uriasz zginął na skutek jego knowań, kiedy służył z Betrzebą. I to, co jest cenne u Dawida, to jest jego podejście. Jeżeli na przykład mamy coś takiego w Starym Testamencie napisane, że był jak Dawid, to był taki człowiek, który kiedy zgrzeszył, zwracał się do Pana. On nie przykrywał swoich grzechów. On tego nie zakrywał, nie szedł dalej. Ale przychodził do Pana, on płakał przed Panem, on wyznawał swój grzech i jak gdyby mówił do swojej duszy, czemu drżysz, czemu rozpaczasz? Zaufaj Bogu. I tak jest nasza sytuacja. Kiedy jesteśmy w problemie, to potrzebujemy czasami, kiedy jak gdyby coś stanie, kiedy potrzebujemy, że wiara jest znaleziona, to uchwyćmy się jednak wiary. Uchwyćmy się Boga. Uchwyćmy się tego, że On nas z tego wyciągnie. W Mateuszu 6:14 są kolejne obietnice, które mówią nam o przebaczeniu. Jeśli Ty przebaczysz swojemu bratu, to i Bóg Tobie przebaczy. Jeśli Ty dasz możliwość, to i Bóg Tobie również da możliwość. W Mateuszu 19:21 tutaj się na dłużej zatrzymamy. W Mateuszu 19:21 Jezus spotyka się z pewnym młodzieńcem. Mówi mu młodzieniec, że wszystkie od 20. Mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem. Od młodości mojej, czegoż mi jeszcze dostaje? Całe 10 przykazań przestrzega. A Jezus mu mówi, idź. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy to młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Samo posiadanie majątności nie jest żadnym problemem. Natomiast czynienie z tych majątności, jak gdyby poczuciem wartości, to jest tutaj istotne. To jest, czego Bóg nie chciałby. Zresztą sami wiemy, że w momencie, kiedy pokładamy nadzieję w majątności i to nagle stanie się taką przeszkodą. Ostatnio miałem taką nieprzyjemną, powiedzmy, sytuację w domu. Otóż wykluły się dwie kaczki. I te kaczki, ciekawe, że kaczki tak mają, kurczaki tak nie mają. Dwie kaczki upodobały sobie Ewę, jak mama. Jak szła, to one biegały za nią. Zachowywały się tak małe dzieci, dosłownie. Jak przyszła, to kwiliły, jak odeszła, to krzyk tam wrzask taki wielki. I tak bez przerwy był. I pewnego dnia, nie wiem co się stało, ale chciały przejść przez ogrodzenie, może uciekały przed czymś i jedna zadusiła tą drugą. I było bardzo przykro. Te małe dzieci, tak powiedzmy szczerze, które były, one dawały tyle dziwnego zadowolenia, tyle radości. I żona była bardzo zmartwiona. Ja nie mówię, że to było dla niej jakimś takim Bogiem czy czymśkolwiek, ale czasami tak bywa, że pozostało teraz zaufanie Bogu, aby przez to przejść, przez takie sytuacje, przez te trudne sytuacje. Odniosę się teraz do Łukasza 6,21, dlatego że w Łukaszu 6,21 mamy tą doskonałość taką dla nas. Ale wam powiadam, którzy słuchacie, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto uderzy się w policzek, nastawi drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i suknię, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. Bardziej myślę, że tu nie chodzi o to, żeby nie otrzymać tego z powrotem, ale zaangażowanie się, takie zatrzeźwienie się, że on mi tego nie oddał, budzi negatywne emocje. Może nawet wzbudzić nieprzebaczenie. Ufać Panu, że oddał. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak i wy czyńcie im. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąś wdzięczność zasługujecie. Wszakich już wszyscy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie. Wszakich już wszyscy czynią to samo. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie i nie spodziewajcie się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami najwyższego będziecie, gdyż on dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec. Te obietnice dosłownie pokazują nam, jak można uzyskać doskonałość. W jaki sposób możemy dojść do stopnia poznania samego Stwórcy. Ja miałem kiedyś taką sytuację, pracowałem u pewnego pana i mówiłem, że przyjdę jutro. Potem coś wypadło, przeprosiłem tego pana i nie przyszedł. W porządku, dobra, będzie później. Później znowu było to później i znowu coś wypadło i też nie przyszedłem. I on był niesamowitym takim człowiekiem cierpliwym. I mogłem wtedy jak gdyby doznać tego zrozumienia Bożego. Mówisz i obiecujesz Bogu, że tak, będzie lepiej. Ale mówi, tak cię widzi. Ale mówi, dobrze. Tak, dobrze. Ja ci wierzę. I może za chwilę znowu nawalisz. I znowu mówisz, że tutaj pragniesz poprawy. Prosisz go o zaangażowanie w tym, aby ci pomógł. I on mówi, w porządku, ja ci wierzę. A potem znowu nawalisz. I tak jest, to jest to imię Boże. Kolosan 3:24 mówi o służbie. I tutaj skoncentrowałbym się na słowie służcie, Panu służcie. Dlatego, że czasami zapominamy o tym, że w księdze Daniela w 7 rozdziale tam jest taki sen. I w tym śnie jest taka sytuacja, że i stawiono go przed odwiecznym. I dano mu władzę, moc i cześć. Barankowi. I tam jest takie zrozumienie, że skoro mamy swojego Pana, skoro on, Jemu należy się cześć, to to słowo Chrystusowi Panu służy. W Łukaszu 6:38 jest jakby nasze oddanie w znaczeniu miary. Jaką miarę? Jakim słowem, i mamy takie słowo, które mówi, że z ochoczego serca, to co wypływa, to jest cenne u Pana. Jakim sądem sądzimy, to otrzymamy. Ja mam w pracy taką sytuację, że kiedy tam przyszedłem, ktoś może nie do końca wiedział, kim jestem, albo ten człowiek, który bardzo jak gdyby żerował, użyje takich słowa, ale wyśmiewał się z każdego. Robi to teraz dalej i pewnemu człowiekowi, który słucha od niego tych haseł, powiedziałem, że dla niego jest lepiej, aby nie zasiadał w gronie szyderców. No bo będzie. Ale to, co on mówi, teraz odbiera. W Psalmie 91 mamy takie słowo: i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. I na nim można to oglądać czasami, bo my jesteśmy już starsi, pracujemy tam rok i on już nie może tak z nas sobie szydzić, ale my już mamy przewagę. Bo on już wie, że my stanowimy pewnego rodzaju siłę. Pamiętam taką świetną historię, dlaczego to mówię? Bo pamiętam taką śmieszną historię, kiedy ktoś widział rybkę na samochodzie i mówi: o, chyba Jehowi. Ja mówię: nie, to są nasi. Czyli konkretnie mówiąc, dziwne światło. Znaczy, jak chodzi o charyzmatyczny chrześcijan, nie chodzi o kościół, ale na pewno nie katolicy. Tam gdzie są wszyscy katolicy. I koledzy mówią: o, sorry. Czyli jak gdyby nie chodzi nam o to światło, ale chodzi nam o to zrozumienie, że koledzy mają szacunek do niekatolików. Ja urodziłem się w części rzeszowskiej i tam, gdzie mój brat mieszka, czy jego żona, oni mają ciągle jedną. Tą dumę nad tym, że są nad innymi, że oni są katolikami. Świadkowie Jehowy też są tak chowani, ci, którzy są urodzeni, że tylko oni są ludem Bożym. I tam jest ten duch. Jaką miarą mierzę? Taką mierzę. W dążeniu za obietnicami potrzebna jest wytrwałość. Ponieważ pamiętam taką historię kobiety, która modliła się wiele lat do swojego męża. Kiedy składała świadectwo, to mówiła 12 lat. 12 lat. Modliła się o swojego męża i po 12 latach jakaś nieuleczalna choroba została wyleczona. To jest jak nasz wyścig. Ci, którzy biorą udział w wyścigu, wiedzą, jak to jest. Rusza na przykład w dużym wyścigu parę tysięcy osób. A kto dobiega? Już nie dobiegają wszyscy. Po drodze ci niewytrwali odpadają. A my potrzebujemy biec nieustannie w tym wyścigu. Paweł mówił o tym, że biegu dokonałem, wiarę zachowałem i odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości. W Hebrajczyków 11:27 mamy kolejną obietnicę. W 11:27 przez wiarę, tu chodzi o Mojżesza, przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. To jest fantastyczna obietnica. Przez wiarę możemy widzieć coś niewidzialnego. przez wiarę możemy nagle odczuć, że ktoś przejdzie obok nas i odczujemy Bożą obecność. Przez wiarę. Przez wiarę oddajemy Mu cześć. Przez wiarę możemy zobaczyć to, co jest niewidzialne. Taką historię miał Elizeusz z Gehazi. Kiedy wojska nojeznicze przyjechały tam, gdzie on mieszkał, otoczyli miejsce, w którym on był i Gehazi był przerażony. Mówi, jak? Nie mamy wyjścia. Oni nas otoczyli. Jesteśmy bezradni. A Elizeusz otworzył jego oczy i pokazał mu wojska w koło. To jest takie powiedzenie, jakbyśmy powiedzieli tak. Ilu aniołów tu siedzi, tego nie widzimy. A to są. I Gehazi zobaczył tą potężną armię Pana, która otoczyła wroga. I co powiedział Elizeusz? Więcej jest z nami tych, którzy przeciwko nam. Jakuba 5,11. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wiele litościwy i miłosierny jest Pan. Kiedy czytamy historię Hioba, on w pewnym momencie się zorientował, że miał niewłaściwe mniemanie o Bogu. Powiedział, i stąd się wzięło takie fajne sformułowanie. I wszyscy go doskonale znamy. Kto mi tu ściemniał? Mówi Pan. Dosłownie, to stąd jest wzięte. Pan mówi, że Jakub ściemniał. Nie rozumie pewnych rzeczy. Że Job, przepraszam, ściemniał. I Job zrozumiał. Nagle otworzyły się jego oczy i mówi, jak wycofuje się ze swoich twierdzeń na temat samego Boga. Jest wiele trudności na naszych drogach. Jest wiele przeciwności. I my potrzebujemy tej wytrwałości. Dla Joba to nie było takie proste. On nie miał nic. Został bez niczego. Mało tego, nawet tam jest to było tak tragiczne, kiedy czytamy to słowo, że widzimy jego przyjaciół, którzy przez tydzień czasu na sam widok nie wyrzekli ani jednego słowa. Tak byli poruszeni tym, co się stało. A jednak to, co było zakończeniem tej historii, to miał o wiele więcej niż wtedy, kiedy przed tym, co się stało. Marek 13,13, otwórzmy sobie. Tu jest mowa o tym, że możemy mieć pewnego rodzaju, może teraz już tak nie jest, ale starsza grupa pamięta czasy, kiedy niebycie katolikiem w kraju katolickim wiązała się z wieloma szatanami. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. To są też fragmenty, które mówią być może o czasach przyszłych, że przyjdą takie czasy, kiedy niedawno słyszałem taką historię, że gdzieś w Stanach chyba jakaś pielęgniarka poleciła pewnej pani Słowo Boże i została ukarana. Przyjdą takie czasy, kiedy Słowo Boże, Księga Objawienia nam mówi, że przyjdą takie czasy, kiedy wierzący będą musieli przejść próbę ognia, dosłownie próbę ognia, dosłownie taką próbę ognia, jaką przechodził Job. Kto wytrwa do końca. Może się zdarzyć, że słuchasz Słowa Bożego i nie zawsze ten czy tamten się odpowiada głosicielu. Jesteśmy w takim czasie, w takim miejscu, kiedy głoszenie Słowa Bożego jest wtedy pozytywne, kiedy nas nie rani, kiedy nie dotyka. A jeden z wersetów mówi coś takiego. Uderzenia, które ranią, zmywają zło i głębie jego wnętrzności. Potrzebujemy takiego słowa nieraz, które nas dotknie do żywego. Dotknie tak głęboko, że coś w nas zmieni. Potrzebujemy takiego słowa. 25, odnoszę się do Mateusza 25, 7, 9, to jest historia o lampie. Wszyscy pamiętamy tą historię, kiedy pewne niewiasty, bo akurat tam jest opisane niewiasty, miały Mateusz 25, 7, 9. Kiedy pięć niewiast miało olej w lampach i pięć niewiast nie miało. My potrzebujemy bycia tymi, o których tacy jak być jak to wino w Kanie Galilejskiej, abyśmy mogli zachować świeżość tego wina do końca. Ja to nieraz porównuję z tą szatą weselną, którą na przyjęciu gospodarz mówi: a ty gdzie masz szatę? Nie masz szaty, został wyrzucony. My potrzebujemy mieć tą oliwę, to pomazanie do końca, abyśmy mogli go zachować do czasu przyjścia, zakończenia swojej służby, aby ono mogło być ciągle w nas. Księdze Objawienia 2:10. Słowa do zboru. I nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na ciebie. To ciągle odnosi się do czasów późniejszych. Nie lękaj się. W Biblii mamy prawie 300, tak się mówi, że mamy 365 razy nie lękaj się. Nie bój się. Nie bój się tego czasami dobrego i nie bój się tego złego. Kiedy uczniowie byli z Jezusem na jeziorze i kiedy szalała ta wielka zawierucha, Jezus wstał i zgromił tą zawieruchę. I zawierucha ustała. Oni byli bardzo przerażeni. A Jezus mówi: nie bójcie się takich rzeczy. Nie lękajcie się cierpień, które mają przyjść na ciebie. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Dziś mamy wspaniały czas łaski. Fantastyczny czas. Nie jesteśmy poddani żadnej próbie. Jeżeli ktoś zachoruje z naszych bliskich, to wtedy nagle potrzebujemy tego słowa uzdrowienia. Wtedy modlimy się. Moja mama, kiedy była już w ostatnich dniach swojego życia, to pamiętam, jakim zaangażowaniem walczyłem. To wtedy był czas wiary potrzebnej do tego, aby mogła czuć się lepiej, aby odleżyny, które się zaczęły pojawiać, nie sprawiały tyle trudności. Ten człowiek wkłada ręce, ten człowiek ciągle się modli o to. Przejdę do Objawienia 17. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrzepł wszelką ze swych oczu. My potrzebujemy mieć to źródło żywej wody. Ja coś takiego miałem niedawno. Takie niekontrolowane coś. Otóż po konferencji, której niedawnośmy byli z Kary Blake'iem, spotkaliśmy świadków. Jesteśmy bardzo chętni do rozmowy ze świadkami. I okazuje się, że ja tego wcześniej nie wiedziałem, ale teraz już wiem, że grupa niższa nie ma pewnych rzeczy, co ma grupa wyższa. Więc ta grupa niższa nie jest narodzona na nowo i oni wiedzą, że oni tego nie mają, to ma grupa wyższa. Oni nie mają, Jezus nie jest ich pośrednikiem, oni nie są namaszczeni Duchem Świętym, oni nie są królestwem kapłańskim i nie są też usprawiedliwieni. I ja tam właśnie mówiłem coś o Duchu, że ten Duch, który jest w człowieku, to on powoduje to, że ty możesz powstać w dniu ostatnim. To on cię obudzi. To jest ta moc. I kiedy mu powiedziałem coś takiego, że potrzebne jest coś takiego, aby z wnętrza wypłynęły wody żywe, i czułem, jak złapało to. Znaczy, to samo przeszkodanie. Zupełnie inaczej. Taka radość się zrobiła. Niesamowita radość. Czyli dotknął tego. Otrzymała tego, jakby ten duch się jej dotknął. Na zakończenie 21 Objawienia 4:7. i otrze wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani muzeum już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedzi na tronie, oto wszystko nowe czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła życia. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.